Nawet głos był ten sam. Gerard nie musiał się przysłuchiwać, by rozpoznać znany tembr. Charakterystyczny, przejawiający pewność siebie i nieznoszący sprzeciwu. Ale Edling nie był specjalistą od głosu. Znacznie lepiej radził sobie z komunikatami nadawanymi bez pomocy słów. I dzięki temu szybko utwierdził się w przekonaniu, że pierwsze odczucie było poprawne. Albo materiał został nagrany wcześniej, albo ten człowiek był bratem bliźniakiem tego, który teraz znajdował się w policyjnym areszcie. Ja pierdolę, skwitował Emil, a potem złapał za smartfon i czym prędzej zaczął stukać w wyświetlacz. Gerard był zbyt skołowany, żeby upomnieć go, by nie kalał języka. Wbijał wzrok w oczy widoczne znad maski i czekał. Zauważył, że na twarzy porywacza pojawiły się niewielkie zmarszczki w kącikach powiek i zrozumiał, że ten się uśmiecha. Trwa koncert krwi, odezwał się w końcu szaleniec, rozkładając zapraszająco ręce. Oto nowa melodia. Na krześle po prawej stronie siedziała około 50-letnia kobieta, po lewej młody mężczyzna. Oboje mieli zakneblowane usta i przerażenie w oczach. Kobieta była nieco tęższa, pociła się obficie i widać było, że niedawno płakała. Mężczyzna lekko się trząsł. — Widzisz to? — zapytał Emil. Edling spojrzał na syna, a potem z powrotem na ekran laptopa. — Niestety. Co to za gość? — Nie wiem. — Nie byłeś rano na Sieradzkiej? Wydawało mi się, że cię tam widziałem. — Ale skąd? Oglądałem transmisję w necie. Gerard zbył tę uwagę milczeniem, przyglądając się mężczyźnie na nagraniu. Ten stanął między krzesłami i uniósł lekko podbródek. Popatrzył na swoje ofiary, a potem wbił wzrok w obiektyw. Edling poczuł niepokój. — Przedstawiam wam Krystynę — odezwał się porywacz, wskazując na kobietę. — Ma 59 lat i niedawno zdiagnozowano u niej stwardnienie zanikowe boczne. Zostały jej 2, może 3 lata życia. Porywacz wskazał mężczyznę. — A oto Orson. Jak sam chce, żeby na niego mówić. Ma 25 lat i gwałt na sumieniu. Mężczyzna szarpnął rękoma, ale były dobrze skrępowane za plecami. Nie wyglądał na aniołka i istniało pewne prawdopodobieństwo, że porywacz mówi prawdę. Do tego dodać trzeba kilka innych grzechów, parę dotkliwych pobić, w tym także kobiet, dodał człowiek w masce. Zrozumiem, jeśli niełatwo będzie wam podjąć decyzję. Z jednej strony porządna kobieta, którą należałoby bez wątpienia ocalić, gdyby nie to, że i tak umrze za kilka lat. Z drugiej szumowina, która nie zasługiwałaby na ocalenie, gdyby nie to, że za kilka lub kilkanaście lat może stać się wartościowym członkiem społeczeństwa. Może to doświadczenie go odmieni? Kiedy zamachowiec urwał, Gerard zerknął na komórkę syna. Najwyraźniej trwała ciągła, gorączkowa wymiana zdań z jakimś kolegą. Nic dziwnego, uznał Edling i uświadomił sobie, że dzisiejsze wydarzenia w opolskim przedszkolu odbiły się szerokim echem w całym kraju. Musiały zelektryzować każdego, bez względu na poziom empatii. Przekonamy się, gdy podejmiesz decyzję, powiedział porywacz, nie odrywając wzroku od kamery. Ponieważ tym razem czas nie nagli, masz 3 godziny. W lewym górnym rogu pojawił się cyfrowy zegar odliczający czas. Decyduj, kogo uratować, dodał zamaskowany mężczyzna, a potem odsunął się i powoli opuścił kadr. Tym razem nagranie się nie urwało. Miało trwać do momentu, aż koncert zostanie zakończony. Gerard szybkim krokiem ruszył do salonu i sprawdził komórkę. Nic, żadnego nieodebranego połączenia, żadnej wiadomości tekstowej. Gdyby zwykł kląć, wycedziłby teraz pod nosem cały korowód niewybrednych słów. Usłyszał, jak drzwi do pokoju syna się zamykają. Potem Emil zaczął z kimś rozmawiać, niezdrowo rozemocjonowany. Nie on jeden zachowa się w ten sposób, pomyślał Edling. Podobne reakcje będą dziś występować bez względu na wiek. Połowa ludzi będzie po prostu chorobliwie ciekawa rozwoju wydarzeń, na pozostałych podziała coś innego. Przekonanie, że mają w swych rękach los innych ludzi i że to od nich zależy, kto przeżyje. To zbyt wiele dla ludzkiego umysłu. Przekonali się o tym wszyscy dyktatorzy, którzy ostatecznie kończyli z zachwianą psychiką. Nikt nie powinien posiadać takiej władzy. Gerard podszedł do okna i spojrzał na bloki w oddali. Krople deszczu powoli spływały po przeszklonych drzwiach balkonowych, ale aura się poprawiała. Gdzieś między ciężkimi, granatowymi chmurami przebijało się słońce. Odchrząknął i wyprostował się, dając umysłowi jasny sygnał, że pora wziąć się do roboty. Pora znaleźć coś, co będzie jego biletem powrotnym do prokuratury. Być może nieoficjalnie, ale nie. To niemożliwe. Co miałby znaleźć? On bezrobotny, były śledczy, zamknięty w mieszkaniu utrzymywanym przez żonę, bez dostępu do akt sprawy, bez zaplecza kryminalistycznego i w końcu bez pojęcia o tym, co ten człowiek zamierza i dlaczego to robi?